Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Dobry wieczór.
To powieść wybitnego reżysera Feliksa Falka, w której polska prowincja mierzy się z zagadką śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jak w thrillerze, atmosfera gęstnieje jest każdą sekundą, a motywacje i działania bohaterów okazują się coraz bardziej zaskakujące. O Kalwarii z jej autorem Feliksem Falkiem porozmawiamy w dzisiejszej odsłonie Dobrych Książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Dlaczego w tym mieście odbywa się Kalwaria i dlaczego telewizja wybrała akurat to miejsce? Nie wiem, ale to nie jest ważne. Teraz jest ważne, żeby znaleźć dom kultury, w którym odbywa się rejestracja do castingu. Te słowa pierwszego z kilku narratorów wprowadzają nas w świat najnowszej powieści Feliksa Falka. Ta powieść nosi tytuł Kalwaria z takim podtytułem, czy pasję można by reżyserować. Może i retorycznym pytaniem, a może nie. O Kalwarii dziś porozmawiamy. Ale Kalwaria to druga powieść Feliksa Falka, znanego reżysera, scenarzysty, jednej z najważniejszych postaci współczesnego polskiego kina, ale także malarza i grafika. Ta pierwsza, debiutancka, wydana została w 2023 roku, nosi tytuł Gmach, opowieści prawdopodobne i prawdziwe. Jak piszą recenzenci, książka pełna surrealistycznych snów, mglistych niedopowiedzeń, zaskakująca, alegoriami i iluzorycznym realizmem. Dziś wprawdzie nie o gmachu chcę rozmawiać, ale zacznę od tej powieści, a raczej od faktu późnego prozatorskiego debiutu, bo to pytanie, jak się wydaje, nasuwa się samo. Dlaczego zamienił pan kamerę na pióro, chociaż tę kamerę, jak się wydaje, porzucił pan już jakiś czas temu? Dlaczego pan sięgnął po pióro, dlaczego proza? No bo przecież wszak z literaturą miał już pan do czynienia, no przypomnę, autor i sztuk dramatycznych, i scenariuszy, prawda, więc to już było, ale teraz jest proza.
Zaczęło się od tego, że podjąłem decyzję napisania o sobie samym, ponieważ uznałem, że były próby rozmów z kimś, z jakimś dziennikarzem, z jednym, z drugim, ale one nie wyszły. No i zdecydowałem się na to, żeby porozmawiać samemu z sobą i wydałem taką książkę, Wodzirej i inni. Rozmowa z samym sobą. No więc od tego się zaczęło. To jest rodzaj autobiografii, ale takiej prowadzonej przez kilka dekad. Także to jest nie tylko o mnie, ale również o tym, co się działo wokół mnie, jakie to były czasy. No, ponieważ ja już mam swoje lata, więc było o czym pisać. A przy okazji oczywiście pisałem także i o moich kolejnych filmach, o upadkach, sukcesach i no tak jak to o całym życiu, tak jak to się w życiu zdarza. Więc to był początek. Nabrałem ochoty do pisania, a ponieważ porządkując szafy, szuflady, szafy, znalazłem bardzo dużo opowiadań moich, które pisałem przez wiele, wiele lat, no przez 50 ostatnich lat. Albo takie zajawki, takie tylko krótkie opisy, skróty, streszczenia i one były w innym zupełnie charakterze. One to były bardziej w charakterze moich pierwszych sztuk, trochę absurdalne, większość z nich mówiące o zagrożeniu, ale większość były w jakiś sposób do siebie podobne stylistycznie. Wyczyściłem większość tych opowiadań, przygotowałem je, no i poszukałem wydawcy, no, którym się okazała Lira i wydano mi to. No i jestem bardzo, bardzo zadowolony z tych, bo to są opowiadania, które by było szkoda, żeby się kurzyły w szufladach. No a potem znowu zajrzałem do teczek, znalazłem taki treatment filmu pod tytułem Kalwaria. Przez chwilę się zastanawiałem, czy to by się nie nadawało. Znaczy kiedyś tak myślałem, żeby zrobić z tego film, ale uznałem, że może pociągnąć dalej to moje pisanie. I to się ułożyło w pewną powieść, po pewnych próbach z tego treatmentu, z tej takiej noweli filmowej. Udało mi się zrobić powieść, no bo jednak się różnią scenariusze, nowele filmowe od, od powieści, także przetransponowałem to na powieść, choć w zasadzie ciągle jest tam podtekst filmowy i wiele osób, które czytały, twierdzą, że to mógłby być zupełnie niezły film.
No tak, miejmy nadzieję, że film uda się jednak zrobić, ale zgodzę się jak najbardziej z tym, że jednak to było wyzwanie po opowiadaniach, po scenariuszach filmowych, po sztukach teatralnych, żeby przerzucić się na bardziej, powiedziałabym, wymagającą formę, jaką jest oczywiście powieść. No więc ja teraz w takim ogromnym skrócie muszę powiedzieć, o czym jest Kalwaria. Otóż akcja rozgrywa się, taki ogólny zarys, współcześnie w niewielkim miasteczku Zadupiu. Jak nazwie go narrator numer dwa? Ja numeruję narratorów kolejności występowania. Miasteczko W zamieszkuje zaledwie 25 tysięcy obywateli. Chlubą jest 15-wieczny rynek i 17-wieczny klasztor, w którym rządy przejął właśnie nowy przeor. Zaniepokojony spadkiem znaczenia kościoła wśród szczególnie młodych, ale nie tylko, postanawia zorganizować w miasteczku spektakularną inscenizację. Wielkopiątkową drogę krzyżową, która ma być również transmitowana przez ogólnopolską telewizję, co w założeniu, w intencji przeora, ma zatrzymać odpływ wiernych z kościoła. Akcja powieści rozpoczyna się od momentu przygotowań do castingu, do poszczególnych ról, w tym oczywiście tej najważniejszej, Chrystusa. Chętnych wielu, no bo przecież jest szansa zaistnienia jednocześnie w jakimś takim wymiarze globalnym. To szansa również dla reżysera Marcina Wieluńskiego, znanego ze swoich uprzednich dokonań i przygotowującego się do wystawienia Wiśniowego Sadu w Teatrze Powszechnym. No, to ona ma zagwarantować mu też sukces. No i taki jest punkt wyjścia. Więc nim powiemy o wyborze postaci, bo jednak chciałabym zwrócić uwagę na te postaci, które występują w powieści, to zacznijmy jednak od tematu. To jest wielowątkowa powieść, no ale zatrzymajmy się przy tytułowej Kalwarii.
Tak, no też wydaje mi się, że udało mi się zrobić wielopoziomową opowieść. Także bardzo trudno jednym zdaniu to opowiedzieć, czy określić temat, czy przesłanie. No, co jest dla mnie ważne? No, generalnie jest dla mnie ważna tajemnica, żeby widz nie mógł odgadnąć do końca, jakie będą losy tych bohaterów. Ale nie tylko ten typ tajemnicy, również tajemnicy, która się bierze z Nowego Testamentu, z historii Jezusa, prawda, Chrystusa, z całej tej właśnie drogi krzyżowej, bo ciągle jest to tajemnica, nie do końca przecież jasna i wyraźna, czy rzeczywiście tak było, czy nie, ale w każdym razie mogło tak być. I ja próbowałem to przenieść też w sposób taki metaforyczny na polski grunt. Jednocześnie starałem się, żeby ta opowieść składała się z różnych elementów i była jakby taką kroplą, w której można było zobaczyć całą Polskę. To znaczy i Polskę od różnej strony, od społecznej, od religijnej, od kryminalnej nawet, bo jest tam też jakiś fragment thrillera w tej opowieści. Tam jest wiele takich wątków w tych opowieściach i w udziale tych bohaterów w tej Kalwarii, które dotyczą bezpośrednio tych zdarzeń, które my znamy na co dzień, które się niedawno wydarzyły, jak na przykład strajk kobiet, prawda, czy nawet tam są wymieniane nazwiska Janusza Głowackiego, czy Smarzowskiego, no to są postacie, które są powszechnie bardzo, bardzo znane. Ale co jeszcze dla mnie ważne, to było zderzenie dwóch głównych postaci. Postaci tego człowieka znikąd, który wygrał casting na Chrystusa, który jest postacią tajemniczą, w pewnym sensie nawet podejrzaną dla innego uczestnika, który jest policjantem i który go tropi, który nie dowierza mu, że czuje, że coś tamten ma za uszami i uprzykrza mu życie, a drugi właśnie reżyser tej imprezy filmowej, który krok po kroku dąży do celu i takiego celu, w którym musi się zachować bardzo cynicznie, znaczy poświęcić jakby pewne wartości moralne i próbuje to zrobić za wszelką cenę. Czy mu się udaje, czy nie, tego nie powiem. I to jest takie zderzenie dwóch postaci głównych. ten drugi, czyli w zasadzie główny bohater Chrystus, on też ma swój cel, do którego dąży i też próbuje dążyć za wszelką cenę. Z tym, że to jest inny typ celu. Też nie powiem teraz jaki. Czytelnik, jeśli przeczyta, to łatwo zrozumie, o co mi chodzi. I to jest właściwie taka najważniejsza oś tej opowieści. Oczywiście tam jest jeszcze przeor klasztoru, który reprezentuje Kościół i pewne dogmaty kościelne, który zresztą wymyślił tę Kalwarię, ale wymyślił to też w takich celach, w jego mniemaniu korzystnych dla Kościoła, żeby ratować duszę młodych katolików, którzy jego zdaniem odchodzą od Kościoła, od religii i w ogóle jakby bronić pewnych wartości religijnych, kościelnych w czasach, kiedy, jak on twierdzi, no, Kościół jest w kryzysie.
Pan już tu zdradził kilku bohaterów. Bohaterów, którzy jednocześnie są narratorami. To moglibyśmy powiedzieć właśnie o tym, jak zbudowana jest ta powieść, że ta powieść jest zbudowana poprzez opowieść kilku narratorów. To bardzo interesujące, bo właściwie poznajemy tę historię, która się wydarza w miasteczku W poprzez kilka postaci, poprzez sześciu narratorów. Nie ma tutaj narratora wszechwiedzącego. Tym narratorem wszechwiedzącym może stać się ewentualnie czytelnik, który pozbiera sobie te wszystkie narracje, więc ten narrator główny, narrator pierwszy, powiedzmy, to jest właśnie ów Józef, który w castingu wygrywa rolę Chrystusa. Pojawia się ten kolejny narrator, którym jest tu przywoływany już przez nas reżyser Marcin Wieluński. Pojawia się również kolejny narrator, którym jest asystentka owego reżysera Ola. Kolejnym narratorem jest przywołany przez pana przeor klasztoru, no sprawca, powiedziałabym, całego tego zamieszania i wymyślenia Kalwarii, która ma być transmitowana przez telewizję. Jest również ten narrator, również przywołany przez pana, ów policjant Marek, który marzył o roli Chrystusa, ale jej nie dostał. Dostał rolę, bo to pada na samym początku powieści, więc mogę zdradzić, że dostał rolę Judasza. No właśnie, czy to wpłynie, jak wpłynie na jego postawę wobec odtwórcy głównej roli, no to już jest właśnie sprawa tej narracji powieści. No i na końcu pojawia się dziennikarz, reporter gazety internetowej medium.pl, no, który ma zrobić reportaż, przygotować reportaż z owej uroczystości. Ta narracja, jak powiedziałam, jest szalenie interesująca, ponieważ to, co pan powiedział, ona obnaża też różne jakby poziomy tej pana opowieści, tej powieści, tego świata przedstawionego przez pana, który oczywiście jest jakąś miniaturą całej naszej współczesności, ale ja przez moment chciałabym tu zatrzymać się i zapytać pana o narratora, nazwałam go narratorem numer dwa, czyli reżysera Marcina Wieluńskiego. No to, że pan przywołuje reżysera, który ma wyreżyserować ową Kalwarię, to nic dziwnego. Człowieka, który pracuje z kamerą, no w końcu ma pan ogromne doświadczenie, ale Marcin Wieluński, no podobne nazwisko, by nie powiedzieć to samo nazwisko, tyle że inne imię, Radosław, nosi jeden z bohaterów pana serialu Twarze i Maski. To przypadek?
To zupełny przypadek. Jestem zdziwiony, że pani pamięta serial, który 100 lat temu był pokazywany, a tym bardziej ja. Ja oczywiście zapomniałam. Ja większość nazwisk z mojego serialu nie pamiętam. Niektórych aktorów pamiętam. No jak się robi tyle, 8 odcinków i gra tam kilkudziesięciu aktorów, to bardzo trudno zapamiętać. Wie pani, no jak zrobiłem Wodzireja i głównego bohatera nazwałem Danielak, to potem się okazało, że tych Danielaków jest bardzo dużo. Ja myślałem, że to jest oryginalne nazwisko. No to na to nie ma rady, trudno. Nie pamiętałem, nie jest to żadna aluzja i tak dalej. No i chcę na wszelki wypadek też powiedzieć, że ja się z tym reżyserem nie identyfikuję. To nie jestem ja oczywiście, to jest postać wymyślona. Ale to, co on robi, to, co on myśli, do czego dąży, no to jest w zasadzie dosyć powszechne. Nie tylko wśród reżyserów, ale wśród różnych ludzi, którzy walczą o swój sukces, o swój status, o to, żeby zrobić jakąś karierę w życiu.
to miało być takie żartobliwe, może nawet przywołanie, aczkolwiek no bardzo, bardzo taka, powiedziałabym, zabawna koincydencja, ale ma pan rację, jak się pisze tyle i wymyśla tyle postaci, to te nazwiska czasami mogą się powtarzać, ale profesja się nie zmienia tak czy inaczej i tu i tam występuje reżyser. To, co jest ważne w tej powieści, to, co pan pokazuje, też chciałabym też podkreślić, nie utożsamiajmy reżysera czy szefa telewizji, nie utożsamiajmy z autorem powieści, to jest błąd. Natomiast to, co jest ważne dla mnie, co pokazuje ta pana powieść, to jest to obnażenie pewnych kulis, nie tylko rządzących światem medialnym, ten sukces za wszelką cenę, te słupki, które się liczą. Wieluński w pewnym momencie powie, wiem, że to, co robię, jest perfidne, ale muszę myśleć także o sobie, o moim życiu. Manipulacja jest niczym złym. Jeśli może kogoś uratować, a nie zaszkodzić manipulowanemu. Już w samym tym zdaniu jest oczywiście manipulacja pewna, więc pokazuje pan też hipokryzję, fałszy, zakłamanie. No bo przecież tak naprawdę w tej powieści chodzi o to, że gra toczy się o coś więcej niż tylko pokazanie kulis telewizyjnej pracy, czy sytuacji w małym miasteczku, czy kryzysu, jaki przechodzi Kościół.
No tak, gra o coś więcej, ale to ta gra nie łączy tych ludzi, przeciwnie. Ja myślę, że każdy jednak gra o coś innego i na swój sposób, i w inny sposób gra. To oczywiście nie jest tylko książka o karierze, o zdobyciu sukcesu. No to jest też w dużej mierze o stosunkach społecznych, bo nie chcę też zdradzać, ale drugi, a właściwie główny bohater, czyli Józef, ten człowiek znikąd, on ma pewne poważne powody, dlaczego tak postępuje, dlaczego u niego się wzmogła wiara w Boga. Zresztą to nie jest do końca jasne, czy tak naprawdę on zaczął wierzyć, czy postanowił raczej wykorzystać tą wiarę, czy powiedzmy to myślenie o wierze, wykorzystać to po to, żeby sprzedać ludziom pewną swoją prawdę. Znaczy pewien protest, bunt. Dlatego mówię, że to jest też tam w tle poważny problem społeczny, bo wiemy, że żyjemy ciągle w czasach takich i niepewnych, i konfliktowych, i ciągle się kłócimy, jeśli chodzi o różne właśnie problemy i społeczne, ale też i doszły też konflikty dotyczące ludzi, którzy przyjeżdżają do nas z innych krajów. I konflikty, podział się, przecież mamy podział wyraźny w kraju na taką lewicę, prawicę, radykalną lewicę. I o tym także jest i to dotyka w jakiś sposób, rodzinnie dotyka naszego bohatera, tego Józefa. I on działa w ten sposób, żeby w jakiś sposób, dlatego tak mi trudno to powiedzieć, bo nie chcę zdradzać, bo to jest ważny wątek. Także ja może poprzestanę na tym i niech czytelnik to sobie tam wyłuska.
Ludzie znajdowali w kinie moralnego niepokoju nie tylko otuchę, lecz także satysfakcję, że ktoś w ich imieniu próbuje mówić prawdę. Ale to były inne czasy. Tak pan powiedział w jednym z wywiadów, pytany o te czas, o ten ważny w kinie polskim w latach 70. nurt moralnego niepokoju, wyznaczony filmami aktorzy prowincjonalni Agnieszki Holland, Barwami ochronnymi Krzysztofa Zanussiego czy pana Wodzirejem. Ale czy aby nie w Kalwarii, nie próbuje pan poprzez swoich bohaterów, bo przecież większość tych bohaterów to zwykli ludzie, przekazać właśnie też te jakiejś jasnej prawdy, oczywiście do której musi czytelnik dotrzeć. To mnie się gdzieś to łączy jednak z tym pana, z pana kinem, z pana filmem, z pana spojrzeniem i wydobywaniem, ja już nie mówię osadzaniem fabuły na prowincji, czy pokazywaniem takich, no wydawałoby się zwykłych ludzi, którzy potem okazują się nie do końca zwykli.
No możliwe, mnie jest trudno to formułować, dlatego że ja jestem w środku, ja to piszę bądź pokazuję. Łatwiej to jest oceniać czy szukać takiej analizy ludziom z zewnątrz, bo często proces twórczy jest nieświadomy, jest intuicyjny, więc być może, że to, co zostało we mnie zakodowane przez lata, to, co pani mówi, to być może się otwiera co jakiś czas. Zresztą ja myślę, że ten niepokój moralny to nie była domena tylko naszego kina moralnego niepokoju, a dlatego, że on się pojawia w bardzo wielu filmach, zawsze się pojawiał, w różnych gatunkach zresztą. Zawsze gdzieś ten temat, problem moralny się musi pojawić. I tak samo w literaturze, no w tej lepszej literaturze też zawsze się pojawia problem moralny, jak problem wyboru, problem pewnych zachowań. No, to, co wszystko dotyczy naszego współżycia z innymi ludźmi i w ogóle samego zachowania, życia i tak dalej. Także kino moralnego niepokoju nie było żadnym jakimś specjalnym wymysłem, czymś oryginalnym, tylko akurat tak się złożyło, że wyszły w tym samym czasie filmy w jakiś sposób mówiące o podobnych tematach, ale jednocześnie w pewien sposób podobny realizowane. I ja myślę, że stąd się wzięło się to kino moralnego niepokoju. Ale tak jak mówię, no, ponieważ ja nawet nie miałem świadomości, jak przecież robiłem Wodzireja, że ja robię film kina moralnego niepokoju, bo te kolejne filmy powstały zresztą później. No ale dzisiaj jest jednak ten kanon kina moralnego niepokoju jest, zaistniał, został zatwierdzony, wszedł do historii. No więc trudno mi się wypierać, nie będę się wypierał, ale uważam, że to, ja myślę, że nie tylko ja, ale przecież i Kieślowski, który robił swoje filmy, Agnieszka Hola, i te późniejsze filmy, te już jakby po kinie, gdzieś tam zawsze się ten pierwiastek moralnego niepokoju się pojawiał.
Oczywiście ma pan rację. Krytycy lubią klasyfikować filmy, które powstają, czy filmy, które powstają w pewnym okresie, a jeśli coś je łączy, to lubią też nadać jakiś taki wyrazisty im tytuł. W związku z tym dlatego pojawiło się również w krytyce to hasło kino moralnego niepokoju, ale nie uważam, żeby to była też i zła nazwa, bo jak pan powiedział, rzeczywiście te filmy miały jakąś wspólną płaszczyznę. Ale nie zdradzając, jakich postaci dotyczy, bo od razu z góry powiem, że dotyczy to niekoniecznie tych postaci, o których mogą państwo myśleć, słuchając naszej rozmowy, ale pojawia się też w pana powieści taki zabieg, który jest stosowany, czy pojawia się też w literaturze, taka przemiana bohatera. Przemiana bohatera, takie utożsamianie się z pewnymi postaciami. Coś takiego, by przywołać też i literaturę, i filmy, możemy odnaleźć chociażby w Chimerycznym lokatorze Rolanda Topora, fantastycznie sfilmowanym przez Romana Polańskiego w filmie Lokator, czy fantastycznie przedstawionym na deskach teatru przez Stanisława Dziuka w Teatrze Witkacego. Więc też taki moment, taki zabieg interesujący pojawia się w pana powieści. Pojawia się w pana powieści, ale on też nie jest obcy pana filmowi. Dlatego, że tutaj chciałabym też przywołać pana film Idol. Także to pokazuje, że te wątki, o czym pan już też wspominał, to coś, co pojawiało się w pana filmach, ono gdzieś być może intuicyjnie, ale przechodzi też do literatury, do prozy.
W ogóle ja uczyłem scenariopisarstwa i zawsze jedna z najważniejszych wskazówek, jaką ja i moi koledzy uczyli, to mówiliśmy o przemianie bohatera, że jak nie ma przemiany bohatera, to jest wtedy film jednowymiarowy i właściwie trudno powiedzieć, jaką ma wartość. Mnie się zdarzyło, Wodzirej był takim filmem bez przemiany. Tam była deklaracja, co prawda, głównego bohatera, dlaczego on to robi, to co robi, natomiast sam się nie zmienił. W późniejszych filmach się zmienił, to znaczy w Szansie to już jest w ogóle inna postać, ale w Bohaterze Roku już celowo wymyśliłem, żeby on się zmienił. Także widać, że mogą istnieć filmy bez przemiany bohatera, ale w zasadzie większość jednak musi się na tym opierać, bo inaczej to jest taka, może się okazać mało ciekawe, bo widz jednak oczekuje, czy zły zmieni się w dobrego, czy ktoś, kto wpadł w jakieś tarapaty, czy z nich się wydobędzie, prawda, i tak dalej, bo na tym polega dramaturgia, na tym polega ta struktura narracyjna. I tutaj akurat w tej książce tej przemiany to tam takiej dużej nie ma. To znaczy jest przemiana głównego bohatera, owszem, ale dużo wcześniej, jeszcze przed akcją w tej książce. Powód, dla którego on to robi, wynika z pewnej przemiany, to prawda. Chociaż nie do końca, bo jednak to jest pewna kontynuacja jego buntu, bo on był zbuntowany już wcześniej. A jeśli chodzi o drugiego bohatera, o tego reżysera telewizji, to tam nie ma specjalnej przemiany. To jest, raczej się przemienia w drugą stronę, dlatego że ponieważ mu odwołali spektakl, który miał robić i on się poczuł właściwie przegrany i chce w jakiś sposób się odegrać, więc teraz musi wszystko zrobić, żeby jednak wyjść na wierzch.
Przemiana jest ważna i przemiana też buduje powieść, film buduje literaturę też, jeśli mówimy tak szeroko o tym zjawisku, ale bardziej tu mi chodziło o takie utożsamianie się też z postaciami. To często jest na przykład w przypadku aktorów, że utożsamiają się z grającymi przez siebie postaciami, że potrafią wejść w buty danej postaci tak do końca, tak prawdziwie, tak wykorzystując potem nawet to w życiu już prywatnym. Ja przywołam tu nieżyjącego, już znakomitego krakowskiego aktora Jana Nowickiego, który posługiwał się z postacią z filmu Wielkim Szu, który stał się dla niego takim wytrychem, takim też sposobem bycia, czy sposobem na, więc tu bardziej też chodziło mi o coś takiego. Stąd przywołałam Rolanda Topora, stąd przywołałam też pana film Idol.
No ale tu ja nie mam już nic do dodania, co ja mogę powiedzieć. Mogę tylko powiedzieć, że Nowicki był wcześniej, zanim się zidentyfikował z Szu, to on już jeszcze był biesem.
Był.
Był biesem w życiu też, więc tylko tyle mogę powiedzieć.
Ale wracajmy do książki, bo ja jeszcze chciałam tu zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mówiliśmy o tej narracji, że bardzo interesująca pokazywanie świata poprzez 6 narratorów. Jeszcze co jest ważne, operuje pan obrazami. To spojrzenie filmowca jednak widać w tej prozie. Krótkie zdania, które dynamizują nam akcję, to też mi się podoba. To jest książka, od której się nie da oderwać. Po prostu ją trzeba przeczytać za jednym zamachem, użyję takiego kolokwialnego sformułowania. Ale jest pan przecież też artystą. Jest pan też malarzem i ta książka edytorsko jest też bardzo, powiedziałabym, interesująco wydana. Pan umieścił tam, być może to jest pomysł wydawcy, umieścił pan tam 2 swoje obrazy, obrazy z 1965 roku, a więc z bardzo wczesnego okresu pana działalności. Jeden obraz nosi tytuł Pochylony, drugi obraz jest bez tytułu, oba są z tego samego 65 roku, to są oleje, dlatego te reprodukcje nie oddają w pełni, myślę, mięsistości obrazu. A to są obrazy przedstawiające taką nierealistyczną do końca sylwetkę człowieka. To ważne było, żeby zamieścić te reprodukcje tych pana obrazów?
No to była sugestia wydawcy, który wiedział o tych obrazach. No to tak jak w poprzedniej książce Gmach umieściłem tam bodajże 10 moich rysunków w takim klimacie, który nie był ilustracją tych opowiadań, ale oddawała jakby klimat. No tak po prostu takim byłem twórcą w tamtych czasach. Ale nie tylko, to właśnie mi zostało i w pisaniu, i częściowo w filmie. Nie zawsze, ale czasami. Natomiast no rzeczywiście inspiracją do tej książki była sytuacja bardzo, bardzo taka plastyczna i filmowa, bo ja to już bardzo dawno i to gdzieś się działo we mnie, słyszałem i widziałem obrazy z takiej uroczystości kalwaryjnej gdzieś w Azji, w Manili czy gdzieś, gdzie traktują tę uroczystość w sposób bardzo dosłowny, dlatego że przebijają, nie wiem czy to dalej trwa, czy zrezygnowali, ale tak było, przebijali tego Chrystusa, człowieka żywego, do krzyża prawdziwymi gwoździami. i tam krew płynęła i tak dalej, a był jakiś przypadek, że zmarł jeden z nich. Więc takie te okrutne rozrywka rzeczywiście się wydarzała i mnie to zafascynowało, dlatego że rzeczywiście nigdzie indziej chyba tego nie ma, tylko tam. No i tak się zastanowiłem, co by było gdyby, ale oczywiście nie mechanicznie opowiedzieć to, co znam z tamtego obrazu, tylko nadać temu jakiś sens, jakiś podtekst, jakoś to uargumentować. No i w ten sposób ta powieść powstała, no ale inspiracją był jednak obraz bardzo malarski. No to by też, no zresztą takich obrazów krzyżowania to my mamy bardzo dużo, prawda, na świecie i w Polsce, ale ukrzyżowania, ale na żywo zobaczyć, jak przybijają gwoździami, no to jest pewien ewenement. No i sobie pomyślałem, no gdyby to się u nas zdarzyło, ale nie do końca, nie wprost, tylko z jakiegoś powodu. No i stąd najpierw miał być film zresztą, bo ja napisałem ten treatment, tą nowelę filmową. To się nie udało w jakiś sposób. Nie to, że nikt nie, przeciwnie, producent, pracowałem z kierownikiem literackim jednego producenta, ale to potem gdzieś to odstawiłem, jakieś inne rzeczy zacząłem robić.
To już pan o tym wspominał, ale kto wie, może jeszcze się uda wykorzystać. Rzeczywiście to doświadczenie, o którym pan mówi z Manili, wstrząsające można powiedzieć, chociaż Kalwaria, odprawianie misterium jest w kręgu zainteresowań różnych twórców, by przywołać znów krakowskiego twórcę Jacka Stworę, który przecież zrobił fenomenalny reportaż Misterium Męki Pańskiej, który odbywa się w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zresztą w latach 60., kiedy powstał ten reportaż, on zdobył najwyższe wyróżnienie, jakie może zdobyć dziennikarz radiowy, czyli zdobył Grand Prix, Nagrodę Prix Italia. Lata 60., wiemy w jakim kontekście i ta nagroda, ale też w jakim kontekście powstawał ten reportaż Jacka Stwory. No dziś to jest oczywiście fenomenalna klasyka, pokazująca też nie tylko odprawianie samego misterium, ale również te przygotowania, to też co jest u pana w tym castingu, te przygotowania, to, że tam ludzie w Kalwarii odgrywają pewne postaci, które są przekazywane, te role można powiedzieć nawet z pokolenia na pokolenie, więc oczywiście jest to temat fascynujący, już Mela Gibsona nie będziemy tutaj przywoływać i włączać, ale mnie się podoba to pana połączenie tego spojrzenia filmowca, tego spojrzenia artysty plastyka, tego malarskiego spojrzenia, no jednak z literaturą. To jest szalenie interesujące połączenie, które no, skutkuje po prostu dobrą powieścią. Czy pasję można wyreżyserować?
Po pierwsze muszę powiedzieć, to nie jest mój podtytuł. To wydawnictwo, które ma zwyczaj zawsze coś tam dodać dla zachęty. No więc oczywiście pasję rozumiemy w bardzo różny sposób, czy naszą pasję taką czysto ludzką, prawda, pasję do twórczości, czy pasję jakąś inną, no czy pasję dotyczącą tego wydarzenia, o którym tutaj mówimy cały czas. Czy można wyreżyserować? No okazuje się, że już było nieraz reżyserowane i nazywało się nawet Pasja. Taki film, który znamy, bardzo zresztą mocny i pewnie powstało jeszcze parę innych, o których ja nie wiem. No więc to jest taki znak zapytania, czy można. No można, tylko jak i dla kogo.
I tymi pytaniami, czyli jak i dla kogo, myślę, że możemy zakończyć naszą rozmowę. Kalwaria, książka, druga powieść Feliksa Falka. Gorąco Państwu polecam przeczytanie tej powieści. Narracja biegnie bardzo szybko, ale to jest właśnie książka, po której możemy się zastanowić, po co, jak i dla kogo. Dziękuję pięknie Panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.